Główny temat tego wystąpienia to jest to, co należałoby w Polsce zrobić, żeby ona była tygrysem gospodarczym, to znaczy krajem, który rozwijałby się w tempie 6 lub więcej, nie przez 2 lata, 3, a przez 20-30 lat, bo tylko wtedy można szybko dochodzić do zachodu, poprawiać warunki życia ludzi i umacniać pozycję międzynarodową kraju, w tym pozycję w Unii Europejskiej. No i będę starał się na konferencji powiedzieć, co w świetle badań Polska najbardziej różni od krajów, które są tygrysami gospodarczymi, czyli co zostało do zrobienia przez społeczeństwo, które wybiera swoich przedstawicieli. Największe różnice są w następujących dziedzinach. Po pierwsze, mamy niesłychany fiskalizm, znaczy mamy ogromny odsetek podatków w dochodzie narodowym, bo mamy ogromne wydatki budżetowe. Podatki nie biorą się z powietrza, tylko biorą się z nadmiernych wydatków. My mamy relację wydatków budżetowych do PKB co najmniej 2 razy większą niż tygrysy gospodarcze. To znaczy kraje takie jak Korea Południowa, Tajlandia, Malezja, Hongkong, Singapur. I mamy, co więcej, i to jest ciekawe, zdecydowanie większe obciążenia gospodarki wydatkami i w konsekwencji podatkami niż Szwecja, wtedy kiedy Szwecja miała taki sam poziom dochodu na głowę mieszkańca jak Polska. Mianowicie nasza relacja wydatki budżetowe do PKB sięga 44%. Tych tygrysach gospodarczych ona nie przekracza 20%. A w Szwecji wtedy, kiedy miała taki sam dochód na głowę mieszkańca jak Polska, to był początek lat 60., to było 33%. Czyli mamy przedwczesny model szwedzki. Nawiasem mówiąc, Szwecja nigdy by nie była bogata, nie stałaby się bogata, gdyby zaczęła od modelu szwedzkiego. Mówię o tym, bo bardzo często w odpowiedzi na takie tezy, że no Polska ma za duży fiskalizm, mówi się, a Szwecja. Otóż właśnie po pierwsze, Szwecja była mniej obciążona fiskalnie wtedy, kiedy miała taki sam dochód jak na głowę mieszkańca jak Polska, ale ponadto Szwecja rozwijała się bardzo szybko przez 100 lat, rozpoczynając od końca XIX wieku, mając bardzo wolnorynkową gospodarkę z niskimi podatkami. Jak dobiła się zamożności, to zaczęła zwiększać rozmiary wydatków głównie socjalnych i co się okazało, że w ciągu, to były lata 60., 70., 80., tak zaczęła to zwiększać, że wpadła w kryzys. Spadła z 3. miejsca pod względem poziomu dobrobytu w świecie na 14. i musiała dokonać głębokich reform. Czyli powoływanie się na model szwedzki do uzasadnienia obecnego stanu rozdętych finansów publicznych jest zasadniczym błędem. Jednym ze sposobów utrwalania biedy poprzez szybki rozwój to jest zainstalowanie kosztownego fiskalizmu w biednym jeszcze kraju. No z dużym garbem fiskalnym czy ciężarem trudno szybko biec. I to jest wielki problem, pierwszy, który może rozwiązać tylko mobilizacja demokratycznego społeczeństwa w kierunku poparcia programu zmniejszania fiskalizmu. Drugi problem to jest to, że ciągle jeszcze w porównaniu z krajami Zachodu mamy dużo upolitycznionych przedsiębiorstw, czyli państwowych. Co jest istotą własności państwowej, która jest często w tej chwili przedstawiana jako wzorzec? Można powiedzieć w jednym haśle, własność państwowa równa się włoszczowa. Dlaczego na PKP podjęła taką absurdalną decyzję? No dlatego, że zostało wymuszone przez władzę polityczną, wśród polityków, bo przedsiębiorstwo państwowe ostatecznie podlega władzy polityków i podległych im urzędników. I my wiemy ponad wszelką wątpliwość, że kraje, w których dominowali politycy w przedsiębiorstwach, przegrywały gospodarczo. No to by się nazywało się socjalizm. Socjalizm przegrał, a nie kapitalizm. W związku z tym zablokowanie prywatyzacji z wielkim szkodnictwem społecznym. To są ogromne koszty wynikające z zablokowania prywatyzacji, dwojakiego rodzaju koszty, czy nawet więcej. Po pierwsze, jeżeli tylko przedsiębiorstwo państwowe działa w warunkach konkurencji, a na szczęście większość działa w warunkach konkurencji, to ono prędzej czy później jest w sytuacji boksera, który ma zawiązaną jedną rękę, a walczy z bokserami, którzy mają dwie wolne ręce. Po prostu nie jest w stanie wytrzymać konkurencji na dłuższą metę, a więc się kurczy, a czasami pada. Państwo, to zapewne pamiętacie, przynajmniej nieco starsi, przedsiębiorstwo Pewex. Ono miało znakomitą markę. Dobrze się kojarzyło ludziom. I miało znakomitą pozycję rynkową i świetną lokalizację. Sieci go nie ma. Dlaczego? Bo broniono go przed prywatyzacją. I pytanie, czyli zablokowanie prywatyzacji to jest zablokowanie możliwości konkurowania przedsiębiorstw, czyli to zagraża ludziom pracującym w tych przedsiębiorstwach. Pytanie, co będzie na przykład tutaj, jeżeli będzie się nadal odsuwać prywatyzację zakładów azotowych. To ciągle jeszcze domena państwa jest, czyli polityków. I to jest, jeżeli przedsiębiorstwo ma monopol, jest państwowe, no to żeruje wtedy na konsumentach. Na przykład ceny energii, jeżeli jest monopol, to nie obniżają się, bo nie ma konkurencji. Można sobie śmiało, spokojnie, bez oszczędności gospodarności żyć. A drugi rodzaj straty polega na tym, że przychody z prywatyzacji finansują deficyt, jeżeli na nieszczęście taki deficyt jest. Na przykład w odniesieniu do roku 2006 plany zakładano 8 miliardów przychodów z prywatyzacji, co było i tak mało, bo mieliśmy 20 w dobrych latach. Zrealizowano ile? Mniej niż pół miliarda?
Kasowo 230 milionów, a memoriałowo 600.
No to mniej więcej. Co to, proszę państwa, znaczy? To znaczy, że 7,5 miliarda trzeba było dodatkowo pożyczyć. To znaczy inaczej, że gdyby zrealizowano plan prywatyzacji, to dług publiczny mógłby być, przyrost długu publicznego mógłby być mniejszy o 7,5 miliarda. Ale to się nie stało i więc to są straty, no przecież od długu trzeba odsetki płacić. Czyli minister, który i rząd, który spowodował zablokowanie odpolitycznienia przedsiębiorstw, naraził społeczeństwo na ogromne koszty. Ale chodzi zdaje się w glorii bohatera. Jest ponurą ironią historii, że ministra, który jest najbardziej zasłużony wśród ministrów skarbu dla Polski, pamiętam, ministra Wąsacza, za którego rządów odpolityczniono bardzo wiele przedsiębiorstw, w tym banki, postawiono ostatecznie przed Trybunałem Stanu poprzez zorganizowane działania przeciwko niemu w Sejmie. To jest ponura po prostu ironia historii. Ja myślę, że Polska powinna się, w polskiej historii to będzie karta hańby. No dobrze, to dokończę. To jest, a potem już kończę. Czyli druga rzecz, pierwsza finanse, druga odpolitycznienie gospodarki. Trzecia, to o czym się wiele mówi, to znaczy usunięcie biurokratycznych i paraliżujących przepisów. Przy czym, proszę państwa, dlaczego to jest takie trudne? Dlatego, że się to ciągle odradza, bo ciągle pojawiają się nowe ustawy w Sejmie, bo ciągle się pojawiają, przeważają ludzie, którzy z różnych powodów, czy z niewiedzy, czy ze własnego interesu, wprowadzają takie przepisy. Czyli żeby tak naprawdę odbiurokratyzować, to trzeba lepiej wybierać. Bo ta hydra inaczej będzie się odradzać. To jest głęboko problem, jak funkcjonuje demokracja w Polsce. W części to jest, mnie się wydaje, sprawa organizacji pracy sejmowej, żeby była taka, że jest czas w ogóle na zbadanie sprawy i na namysł, żeby nie uchwalono ustaw ważnych w amoku. Znaczy bez pośpiechu, bez jakichkolwiek analiz. No i tu mamy dużo do zrobienia. Żeby to zrobić, to powtarzam, nie wystarczy proklamować jakiś kolejny pakiet, na przykład kluski. Oczywiście to trzeba zrobić, ale trzeba tak zreformować pracę demokratycznego Sejmu, takich mieć przedstawicieli, żeby nie uchwalano ciągle złych praw dla rozwoju gospodarki. No i czwarta rzecz to jest umacnianie praworządności. To jest bardzo ważne do tego, żeby ludzie się w Polsce nie zaczęli bać władzy i bardzo ważne, żeby przedsiębiorcy mieli perspektywę inwestowania. Tu mamy kwestię oczywiście umacniania niezależności sądów przy poprawie ich sprawności i to można zrobić, Słowacy to zrobili. To jest kwestia sposobu działania prokuratury, żeby było wiadomo, że jest bezstronna, a nie stronnicza. Formułuję to jako postulat. I to jest oczywiście kwestia umacniania tych instytucji innych, które dla dobrego funkcjonowania powinny być niezależne. Narodowy Bank Polski jako strażnik pieniądza. A są także instytucje regulacyjne, jak nadzór finansowy, jak nadzór telekomunikacyjny, nadzór bankowy, nadzór energetyczny, które powinny być niezależne, aby mogły działać fachowo i bezstronnie. No i w tych dziedzinach nastąpiło cofnięcie. Znaczy spowodowano, że przez zmiany legislacyjne, że na czele tych nadzorów stoją ludzie, którzy albo mogą być odwołani z dnia na dzień, albo też większość ciał kolektywnych jest tego typu, że oni są mianowani politycznie, w związku z tym mogą być odwołani z dnia na dzień. Czyli jakbym powiedział tak, choć oczywiście nie wszystko wiemy na temat rozwoju, to wiemy dostatecznie dużo z badań naukowych, z raportów na temat Polski sporządzanych przez OECD, Bank Światowy, EBOR, żeby wiedzieć, co w Polsce należałoby zrobić, żeby umocnić rozwój na wiele, wiele lat. Może to zrobić tylko polskie społeczeństwo ostatecznie przez odpowiednie dobór swoich reprezentantów.
Chciałem zapytać, czy pan profesor nie sądzi, że w tej chwili właśnie Europa grzęźnie w tym socjalizmie, o którym pan mówi coraz bardziej?
Znaczy Europa ma dużo do zrobienia, jest faktem, nie, zaraz powiem, Europa ma dużo do zrobienia, ale jeżeli mówimy Europa, to mówimy szczególnie niektóre kraje. Francja, no i pytanie, czy nowy prezydent będzie reformować Francję w kierunku wolnorynkowym, Włochy, Niemcy, z tym, że w Niemczech w ostatnich latach dokonano wielu reform. Schröder dokonał wielu reform i przedsiębiorstwa się zreformowały też. Czyli owszem, ma dużo do zrobienia, ale jest w ruchu. Jeżeli popatrzymy na ostatnie kilkanaście lat, to widać, że w większości krajów europejskich zmniejszono regulacje gospodarki. Te gospodarki stały się bardziej wolnorynkowe i w większości krajów podejmuje się próby ograniczenia zreformowania państwa socjalnego. Ostatni rok to jest okres przyspieszenia wzrostu w całej, prawda, Europie Zachodniej i on będzie umocniony, jeżeli pójdą w ślad dalsze reformy. W interesie Polski leży to, żeby Polska mówiła mocnym głosem, dokończcie reformy, które zależą od, które są na stałym szczeblu Unii Europejskiej. Jakie to są reformy? Najważniejsze to jest dokończenie budowy jednolitego rynku, czyli wolnego rynku na obszarze całej Unii Europejskiej. I tu szczególnie dużo do zrobienia jest, jeżeli chodzi o dyrektywę usługową, bo usługi podlegają ograniczeniom, handlu usługami. Jakoś mało uwagi na przykład poświęca się temu, że dyrektywa o liberalizacji handlu usługami, która została zaproponowana jeszcze przez komisarza Bolkensteina, została rozwodniona do tej pory przez pracę Parlamentu Europy i do tej pory nie uchwalona. Ale jeżeli Polska ma mieć większe możliwości do popierania na szczeblu Unii reform, które są korzystne dla wszystkich krajów, w tym Polsce, to Polska musi sama dać dobry przykład. No i nie może, i musi mieć, zbierać kapitał polityczny na szczeblu Unii. Nie można walczyć na wszystkich frontach.
A nie sądzi pan profesor, że słowo wolny rynek i dopłaty na przykład do rolnictwa wykluczają się nawzajem?
No, wspólna polityka rolna na pewno nie jest przejawem wolnego rynku. To jest oczywiste. Jednym z postulatów od lat przedkładanych przez niektóre kraje jest to, żeby zredukować zakres tego rolnego protekcjonizmu i wprowadzić go na podstawy bardziej rynkowe. W pewnej mierze się to udało, ale niedaleko do zakończenia. Na przykład przedtem to było poparcie głównie przez zawyżone ceny. Tak? Część cen stała się bardziej rynkowa, za to poszły dopłaty bezpośrednie. Ale faktem jest, że jest rzeczą zastanawiającą, że niemal połowa budżetu całej Unii idzie na osłony dla sektora, który, proszę Państwa, on uczestniczy, ile wiecie, ile wytwarza PKB tak średnio? 4%. I wtedy, a gdzie jest wspieranie badań naukowych i tak dalej.